Ukochani w Chrystusie, w dzisiejszej Ewangelii ewangelista jak dziennikarz dzisiejszych czasów daje relacje ze zdarzeń ostatnich tygodni życia Pana Jezusa. I co uderza? Pan Jezus przez 3 lata czynił tyle cudów. Głosił taką wspaniałą, wzniosłą naukę, o której, jak niektórzy mówili, nikt do tej pory nie nauczał tak, jak on naucza. To sam się powoływał na to: nie wierzycie moim słowom, wierzcie cudom. I przychodzą do najwyższych kapłanów świadkowie wskrzeszenia Łazarza z grobu, którego ciało już się po 4 dniach w grobie leżące rozłożyło, bo tamten klimat to 40 stopni w tym czasie gorąca już. I ci zamiast uwierzyć, zamiast się zastanowić, zamiast w zdumieniu złożyć ręce i modlić się, to mówią: przecież go tak zostawić nie można. Takie znaki czyni, to wszyscy za nim niedługo pójdą. Więc lepiej by było, żeby jeden zginął, niż ma mieć kłopoty cały naród. Tak o naród dbali. I dlatego ten naród potem poszedł w niewolę, rozproszony, i przez 2000 lat prawie nie mieli państwa. Aż w tamtym wieku, od 1947 roku. Patrzcie, ludzie nie chcieli przyjąć prawdy. Bo prawda jest tak mocna jak sam Pan Bóg. I dlatego Pan Jezus powiedział: ja jestem prawda. I dlatego, kiedy go Piłat pytał: co ty chcesz osiągnąć? To Pan Jezus nie powiedział: chcę człowiekowi otworzyć niebo, zbawić, uratować od tego nieszczęścia, które wprowadził pierwszy człowiek przez przyjęcie kłamstwa w raju. Od szatana oczywiście. Tylko Pan Jezus powiedział: ja przyszedłem po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Żeby prawdę dać i ją umocnić. Że nic mocniejszego nad nią nie ma. Bo prawdą jest sam Pan Bóg. To patrzcie, jak bardzo to rozumiał. Człowiek napełniony Duchem Świętym, dziś błogosławiony, Jan Paweł II. Kiedy w wywiadzie z włoskim dziennikarzem Mussorim, ten zapytał: Ojcze Święty, jakby dzisiaj zginęły wszystkie egzemplarze Pisma Świętego na całej ziemi, jakby Jego Świątobliwość streścił Pismo Święte? I Mussori mówi: Ojciec Święty wcale się nie zastanawiał. Od razu odpowiedział mi. Prawda was wyzwoli. Jak on się wczuł, jak rozumiał to, co Pan Jezus przyniósł. Co powiedział jako Bóg: ja jestem prawda. Chcemy dzisiaj pochylić się przez kilka chwil nad przykazaniem: nie mów fałszywego świadectwa, czyli nie podnoś ręki na prawdę, bo przegrasz. Kto podnosi rękę na prawdę, przegrywa w osobistym życiu, gdzie w społeczności przyjmuje się nieprawdę, przegrywa ta społeczność i przegrywają narody całe. To tak nam się wydaje, że to przykazanie jest tak troszkę mniej ważne niż tamte poprzednie, bo z kolei aż 8. Wcale nie. bo ono nas uczy o takiej podstawowej wartości. Nie podnoś ręki na prawdę, bo przegrasz. W swoim dość długim kapłańskim życiu, 50-paroletnim, wiele razy słyszałem skargę. Straciłem serce dla żony, bo mnie okłamała. Ja już nie widzę w niej takiej pełni zaufania. Coś się w moim sercu urwało. Moi kochani, nie osądzam, bo nie znam tej kobiety. Bo to nie jeden raz to miałem. Czy odwrotnie. Mąż mnie okłama. Jak ja go mogę kochać? Taka jest tragedia, jeśli człowiek podniesie rękę na prawdę. A ojciec kłamstwa, diabeł, będzie mu mówił: wygrałeś, skłamałeś i wyszedłeś cało. Nieprawda. Wszystkoś przegrał. Bo jeszcze cię Pan Bóg za to będzie rozliczał. Bo jak wspomniałem, nie wolno podnosić ręki na prawdę, bo przegra człowiek. To jakieś 3 dni temu ktoś mi opowiada. Wszystko przygotowane do małżeństwa i w ostatnim momencie narzeczony dowiaduje się. Narzeczona mnie okłamała. Skończyło się. Nie doszło do wesela absolutnie. Ci ludzie się rozeszli. A nam się czasem wydaje z pokusy: uratowałem się, czy uratowałam, bom skłamał. To patrzcie, podstawą wielkości narodu jest kultura. Kultura się pięknie rozwija i uszlachetnia ludzi, kiedy szanuje prawdę. Jeśli tam się wkradnie w kłamstwo, wszystko się rozsypuje. We wczorajszym dzienniku naszym ksiądz profesor Bartnik, jeden z największych teologów obecnych w Polsce, napisał piękny artykuł o znaki upadku państwa. I tak bardzo aktualnie mówi o tym, co chce poruszyć, co chce uświadomić nam. Między innymi tak mówi: jak strasznie jest zagrożona nasza kultura. Tak mocno ją podkreślał w wartościach religijnych Jan Paweł II błogosławiony. Obecny stan intelektualny w Polsce oddaje tekst Barbary Kudryckiej, ministra nauki szkolnictwa wyższego, z 24 stycznia tego roku. Postuluje w nim, żeby wykładowcy na uniwersytetach nie zdradzali przed studentami swoich poglądów, ani światopoglądowych, ani religijnych, ani historycznych, czyli przylgnięcie do umiłowania ojczyzny, a właściwie to i naukowych. Powinni jedynie referować poglądy innych, ale żeby były zgodne z poprawnością polityczną. Moi kochani, to minister mówi publicznie. Taką mamy kulturę dzisiaj. Dlatego jest taki regres w społeczeństwie. I dlatego ludziom ręce opadają. Nie tylko z głodu, bo człowiek ma drugi głód. Chce prawdy, a nie kłamstwa. I w innym, dość długi artykuł, ale urywek malutki. w innym miejscu. I tak różne grupy ludzi, w cudzysłowie postępowych, chcą zburzyć u nas cały tysiącletni dorobek państwa polskiego razem z Kościołem, z naszą wiarą. Przecież było tyle wysiłku, tyle pracy, tyle walk o przetrwanie, tyle przenalej krwi w walkach o wolność, czy w powstaniach, czy w wojnach. Tyle cierpień, tyle ofiar narodu. O zachowanie największych wartości kultury naszej, wiary i wartości moralnych. Tyle dzieł wychowania, tyle talentów, które rozwijały naszą kulturę, czy w literaturze, czy w języku ducha. Tyle dzieł miłosierdzia i miłości, tyle piękna budowy naszego domu polskiego. I to wszystko ma być zburzone, odrzucone, podeptane. Mamy się wyrzec naszej tożsamości, którą budowano przez 1000 lat. Wolności, samorządności na rzecz pomylonych rzeczników bezdusznych ideologii. To też związane z tym przykazaniem. Nie mów fałszywie, nie kłam. Przegrasz przed Bogiem, a ile zła nasiejesz, to historia oceni. Jeszcze jeden mały cytat. Chodzi o łamanie wartości moralnych. To, co jest w ogóle podstawą szczęścia człowieka, szczęścia małżeństwa, szczęścia rodziny, szczęścia narodu. Tymczasem łamanie norm etyki klasycznej, czyli tej normalnej, gdzie zło nazywa się złem, dobro dobrem, piękno pięknem, brzydotę brzydotą, prawdę prawdą, kłamstwo kłamstwem. To właśnie teraz wszystko się robi, żeby zniszczyć tę etykę, te wartości. Łamanie norm etyki klasycznej dokonuje się dziś na ogólną skalę i niemal we wszystkich dziedzinach, w gospodarce, w handlu, w polityce, w bankowości, w kulturze, w sporcie, w nauce, w budownictwie, w służbach społecznych, w urzędach, w samorządach. Na przykład fakt. Na Śląsku, w Nysie, są 3 gimnazja. Jedno trzeba zamknąć, bo wiadomo, wymieramy, mniej młodzieży i jedno będzie niepotrzebne. Ponieważ w samorządzie jest większość z SLD, a więc ludzi ateizmu, rozwiązuje się najlepsze z nich, które ma najlepsze wyniki. Dlatego, bo nosi imię Armii Krajowej. A więc tak przegrywa człowiek osobiście, jak wspomniałem, i tak przegrywa nasza kultura, czyli nasza tożsamość. Ale pamiętajmy, przegrywają też całe narody. Przykład. Polska przed wojną miała układy o nieagresji z Niemcami i z Czerwoną Rosją. Pokój podpisany, zaprzysiężony. I Hitler bez wypowiedzenia wojny. O godzinie 4:00 1 września wchodzi w granicę Polski, choć podpisał rozejm. Skłamał. Kiedy Stalin zobaczył, że Hitler swoimi zagonami pancernymi wchodzi w Polskę, która dopiero miała 18 lat po 20 roku, nie zdążyła się uzbroić. Odbudowywała się z 3 zaborów. tyle osiągnęła, wychowała takie wspaniałe społeczeństwo. Wtedy i on spokojny, że już nic mu nie zagraża, swoje zagony daje. 17 września. Obaj skłamali. Wygrał Hitler. Prawie połowę terytorium Niemcy stracili. Bo Pan Bóg się o prawdę zawsze upomina. U człowieka na sądzie Bożym. A w narodzie o jego szczęście lub nieszczęście. A w państwach właśnie w ten sposób. Bo państwo nie będzie sądził na sądzie ostatecznym, tylko indywidualnie każdego człowieka. To Stalin, budując, sam przegrał, umierał w wielkiej rozpaczy po wylewie i duża część jego imperium oderwała się. A co dalej? Zostawmy Panu Bogu. Moi kochani, podniesienie ręki na prawdę, czyli przyjęcia kłamstwa, jest zbrodnią. Patrzcie, kiedy miał objąć stolicę arcybiskupią w Warszawie arcybiskup Wielgus, który miesiąc temu tu mówił piękne kazanie. W jego dokumenty UUB włożono wkładkę zrobioną tu i teraz. Potem się okazało, że to było, prawda, przez jednego pułkownika dozorowane. Nie wspomnę jego nazwiska. Będzie mu chyba bardzo na sądzie Bożym ciężko. I okrzyczono, że on musi rezygnować, bo współpracował z UB. Patrzcie, jak skrzywdzono diecezję warszawską i osobiście tego człowieka. Słyszeliście na pewno o takim przedsiębiorcy, pan Kluska. Ponieważ jego przedsiębiorstwo kwitło, a haraczu na lewo nie chciał dawać, bo to człowiek prawy, to go zaaresztowali i rozsypało się jego przedsiębiorstwo. Dzisiaj sobie hoduje owce, prawda, tam na, w górach i tak, prawda, żyje. Jaka krzywda człowiekowi i tych ludzi, którzy w jego przedsiębiorstwie pracowali i poszli bez pracy. Albo w 2002 roku zaaresztowano dyrektora Orlenu. Dlatego, że pewna firma naftowa UKOIL chciała przejąć gdański Orlen, a on się temu opierał. No to zarzucono mu wielkie jakieś przestępstwa, wsadzono do więzienia, przyszedł ktoś inny na to stanowisko. Po czym tak się ułożyły sprawy, że UKOIL nie przejął tego. A jego wypuścili, bo przecież nic mu nie mogli udowodnić, żadnego sądu nad nim nie było. Tak się załatwia kłamstwem ludzi. Parę lat temu, nie wiem, czyście słyszeli, kardynał Chicago w Stanach Zjednoczonych, który dbał o czystość nauki Kościoła. Nie było żadnej poprawności politycznej w jego nauce, tylko czysta Ewangelia. W pewnym momencie zgłosił się człowiek, że kardynał zniszczył go moralnie, że dochodziło do jakichś tam bliskich intymności. Oczywiście świadek, sąd, wyrok. Kardynał spokojnie powiedział: nigdy nic takiego w moim życiu nie było. Ale tak to przeżył, że w niecałe 2 lata umarł na raka. Kiedy on nagle umarł, obudziło się sumienie w tym człowieku i publicznie wyznał: zapłacono mi pieniądze, żebym to powiedział. Absolutnie, że to nie była żadna prawda. To wszystko skłamstwo. Ale oczywiście mass media już tak tego nie ogłosiły. Po co? Taka jest wielkość, pamiętajcie, tego przykazania. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie podnoś ręki na prawdę. Bo narobisz wiele nieszczęścia innym, a sam zawsze przegrasz. Grzechy przeciwko temu przykazaniu to my wiemy. Obmowy. Mówienie prawdy o kimś, ale niepotrzebnej. Oszczerstwa, to znaczy wymyślenie czegoś, jak temu kardynałowi, czy biskupowi Wielgusowi, czy temu z Orlenu, czy Kluszce. I uderzenie, i niszczenie. No i to tak zwane pospolite zwykłe kłamstwo i inne uboczne związane z tymi grzechy. Pamiętajmy, że kto w tym przykazaniu przekroczył w rzeczy ważnej, obowiązany jest do restytucji, do naprawienia. Pięknie to kiedyś zrobił znany kapłan w Rzymie działający, święty Filip Nereusz. Ktoś raz i drugi był u niego u spowiedzi i nie poprawiał się z obmowy. I następnym razem po spowiedzi powiedział tak: rozgrzeszenia ci dziś nie daję. Masz kupić na targu kurę i iść po ulicy i pióra z niej wyrywać i rzucać na ulicę. Przyjdziesz potem, to ci rozgrzeszenie da. Ta kobieta tego dokonała. Przyszła, powiedziała: już to zrobiłam. I wtedy on mówi: dam ci rozgrzeszenia, ale idź te wszystkie pióra pozbieraj z powrotem. I ona przerażona mówi: a ja nie wiem, gdzie wiatr poniósł to. A mówi: twoje obmowy nie poszły z ust do ust jak wiatr i uderzyły w człowieka? Dlatego, moi kochani, bardzo poważnie traktujmy to niby tak późne, bo 8 z kolei przykazanie Boże. Jeszcze raz powtarzam. Nie podnośmy ręki na prawdę, bo to jest sam Pan Bóg. Bo powiedział: ja jestem prawda. To takie jest ładne powiedzenie, że ludzie wielcy mówią o problemach, a mali o bliźnich. To takie jest powiedzenie, że Pan Bóg dał człowiekowi 2 uszu, żeby słuchał, ale tylko 1 język, żeby mówił, i jeszcze zamknięty 2 granicami, zębami i wargami. To jakiś obraz tego, o czym mówimy. Moi kochani, ile jest nieraz modlitwy człowieka, który przez podniesienie ręki na kłamstwo w takiej czy innej fazie, jakśmy tu niektóre wspomnieli, nie jest wysłuchana, bo Pan Bóg się brzydzi kłamstwem. Ci nie przyjęli prawdy z Ewangelii i dlatego mówię, przegrali wszyscy i przegrał ich cały naród. I do dzisiaj nie mają świątyni, w której byli tak dumni. Bo powiedział arcykapłan, przyjdą Rzymianie i nam krzywdę zrobią, mogą zburzyć świątynię. Oczywiście zburzyli. Ale nie dlatego, że Chrystus nauczał, tylko dlatego, że Jego prawdy nie przyjęli. Nie wiem, czy opatrzność, ale z dnia dzisiejszego mamy zgłoszonych 3 uzdrowienia nowe, 3 cuda. Może jedno dokładniej powiem, żeby nie przedłużać. Przyjechali dzisiaj ludzie z Katowic. Ten pan jest z Katowic, jego żona jest, pochodzi tutaj z Kraczewic. I dlatego tu przyjechali do rodziny. W tamtym roku byli tutaj, żeby odwiedzić rodzinę na Boże Ciało, czyli niecały rok temu. Przyjechali oboje i przyjechała z nimi córka z wnuczkiem Piotrusiem, który wtedy miał 5 lat. Chłopak gdzieś się przeziębił, anginę go opanowała, także musieli mi dałki wyciąć, bo były ropne i nie dało się leczyć. Po wycięciu migdałków z uszu poszła ropa i stracił słuch. I lekarze dawali leki, nic nie pomagało i powiedzieli jak najszybciej operacja, bo może stracić zupełnie słuch. Na zawsze. No i oczywiście ból w tych uszach bez przerwy. Mówi, w Boże Ciało byliśmy na mszy świętej w Poniatowej. Po mszy pojechaliśmy na groby rodzinne do Kraczewic. A z Kraczewic przyjechaliśmy do Kębła. Przyszliśmy do kaplicy i córka mówi do tego 5-letniego Piotrusia. Poproś Matkę Bożą, żeby ci wyprosiła zdrowie uszu. A już operacja była przygotowana po Bożym Ciele. I on stanął przy tej szybie i mówi, Matko Boża, uproś mi zdrowie uszu, żeby mnie nie bolało, żebym słyszał i żebym mógł chodzić na basen, bo mi nie wolno się kąpać. Tak po swojemu się pomodlił. Chłopiec już był w pierwszej komunii, tak zwanej wczesnej. Mówi ten pan dzisiaj, odeszliśmy od kaplicy, wsiadliśmy w samochód. Jeszcze nie dojechaliśmy do głównej szosy, prawda, Wąwolnica Poniatowa, z tej zbocznej szosy od kaplicy. A Piotruś mówi tak, dziadziu, jak stałem przy kaplicy, to Matka Boża mi dmuchnęła takim ciepłym powietrzem w obie uszy. I ja słyszę. I już mnie nie boli. Ale mówi, myśmy na to nie zwrócili uwagi. Małe dziecko. Przyjechaliśmy do domu, mówi, ja włączam telewizor, a Piotruś mówi, dziadziu, ścisz, bo to za głośno. Mówi, to wtedy nam oczy się otwarły. Na trzeci dzień poszli na badania. 100% słuch. Pełny. Żadnego bólu, żadnej ropy. Mówię, odczekaliśmy prawie rok czasu. Piotruś zupełnie zdrowy. Jeden moment. Abyśmy byli godni być nazwani dziećmi Bożymi, to bardzo pilnujmy prawdy, bo w różny sposób można kłamać i postawą życia, i milczeniem. Ale to już sobie sami dopowiedzmy. No i bardzo brońmy prawdy w naszej polskiej kulturze i etyce. Bo diabeł chce nas w ten sposób zniszczyć. Amen.